Darek Maleo, Malejonek w Olsztynie, witam cię serdecznie.
Witam i od razu z góry przepraszam, bo niestety przeziębiony jestem, ale witam bardzo gorąco.
Trwa twój jubileuszowy czas, 40-lecie pracy scenicznej. Rok temu niedaleko Olsztyna, bo na festiwalu reggae w Ostródzie zagrałeś takiego bardzo korzennego seta, w końcu festiwal reggae. Zastanawiam się, jak po niemal roku takie jubileuszowe granie, set jubileuszowy wygląda.
No tu będzie trochę inaczej, bo oprócz reggae będzie też czat, nie? To będzie i Moskwa, i będzie Hołk. Na pewno będą te najważniejsze numery, które graliśmy z Izraelem i które graliśmy no i z kulturą, i z Izraelem, i z Hołkiem, i z Moskwą. Także będzie dużo rzeczy, które były ważne dla mnie właśnie i w latach 80., i w latach 90.
Wspomniałeś o Moskwie. Gościem specjalnym podczas tej trasy i tu w Olsztynie również jest Paweł Guma-Gumola, lider grupy Moskwa, do której to grupy dołączyłeś w 1987 roku. Powiedz, jak to się stało, że, bo to łódzki w końcu zespół, zatrudnił, że tak w cudzysłowie powiem, sekcję rytmiczną z Warszawy, czyli ty na basie i Gogo Schulz na perkusji.
No tak, bo sytuacja powstała właściwie w Jarocinie. Tam zaczęliśmy się mocno jakoś tak kolegować, potem przyjaźnić. Wtedy Guma przyjechał do Warszawy, mieszkał u mnie, no poznał to całe środowisko i zaczęliśmy wtedy robić już w tym warszawskim takim składzie, który był na miejscu. No i tam właściwie powstała też ta płyta Moskwa pierwsza, oficjalna przez Tone Press. No ale na płycie jeszcze jest, oprócz Gogo Schulza, jeszcze jest Stopka też świętej pamięci, także, bo to było tak, że najpierw grał Gogo Schulz, a potem grał Stopka, więc postanowiliśmy, żeby oboje grali na tej płycie.
Za sprawą waszej obecności Moskwa przestała być już taka radykalna, discharge'owa, jak to się mówi, GBH, discharge, czyli te zespoły, które grały wtedy chyba najszybciej w punk rocku, staliście się bardziej melodyjni, a przez to i przebojowi.
No ale myślę, że prędkość chyba nie spadła o wiele, bo myślę, że jednak były bardzo szybkie te numery, które graliśmy. Natomiast myślę, że tak, bo to bardziej nawet tekstowo to się zmieniło, bardziej w stronę taką humanistyczną, duchową też, także to poszło w takim kierunku trochę bardziej no, uniwersalnym. Ta płyta myślę, że jest jednak cały czas mocno osadzona w takim czadzie punk rocku.
A ty wcześniej grałeś punk rocka, bo zaczynałeś z kulturą, czyli raczej korzenne granie?
Nie, to był pierwszy taki mój punk rockowy, właściwie hardkorowy epizod w moim życiu muzyczny. No ale wiesz, no to jest muzyka, to jest muzyka. Ja zresztą słuchałem trochę takiej muzyki wtedy też. Ta amerykańska fala, czyli Minor Threat, czy Discharge właśnie, i Bad Brains, i tutaj brytyjskie, ale też ja bardziej amerykańskie, Dead Kennedys i tak dalej. To więc to była dla mnie muzyka, którą ja też, nie była mi obca. I też miałem zamiar właśnie też taką muzykę grać, a akurat jak Guma nas zaprosił do tego składu, no to no dla mnie to była super przygoda.
A cofnijmy się w czasie trochę bardziej do roku 1983, bo wtedy i kultura, i Izrael powstały w tym samym momencie, no ale historia tych dwóch zespołów potoczyła się inaczej. Dziś o kulturze oczywiście pamiętamy, głównie za sprawą tej płyty nagranej przez ciebie i zespół Izrael. Było to w 2015 roku, ale zastanawiam się właśnie, dlaczego kultura nie miała chyba tyle szczęścia, co Izrael, żeby od razu z miejsca w tym 1983 roku stać się no już zespołem z płytą, tak jak stało się to w przypadku grupy Izrael, która nagrała Biada, Biada, Biada.
Wiesz co, no bardzo trudno było wtedy w ogóle płytę nagrać. Wtedy te firmy płytowe, które były państwowe, po pierwsze miały jakiś tam swój przerób, a po drugie nie udało się po prostu tego zrobić wtedy i nagraliśmy Izraela, ale właściwie Duchowa Rewolucja to już jest płyta. My graliśmy wtedy pod szyldem Kultura Izrael koncerty. Kiedy ja śpiewałem, to Robert grał na keyboardach, a jak Robert śpiewał, to ja grałem na klawiszach. A potem jeszcze nawet dodatkowo było tak, że kiedy obu perkusistów zabrakło, to jak ja śpiewałem, to Robert grał na perkusji, a jak Robert śpiewał, to ja grałem na perkusji. Także był też taki czas, mało kto o tym wie, ale ładnych paręnaście koncertów takich się też odbyło. Zresztą ja na perkusji gram na duchowej rewolucji w Polka Reggae. Także to jest...
Punk rockowy rytm.
Punk rockowy rytm. Więc dla mnie to jest też przygoda, że mogę grać na innych instrumentach niż tylko na gitarze. Więc to był bas i perkusja. I po prostu kultura, nie zgodził się wtedy wydawca, czyli Arston chyba wydał, nie zgodzili się na to, żeby to było Izrael Kultura. No i niestety, mimo że to był repertuar i Roberta i mój, no to wyszło to pod nazwą Izrael.
No tak, ja o tej historii już parę razy na naszej antenie wspominałem, bo to rzecz bez precedensu chyba w polskiej muzyce rozrywkowej, żeby dwa zespoły z określoną już marką chciały się połączyć, grały razem i występowały pod takim wspólnym łączonym szyldem.
To były układy bardzo takie przyjacielsko-braterskie, także... To nie było kalkulowane wszystko. To wynikało wszystko tak organicznie z naszych przyjaźni.
Wspomnieliśmy dzisiaj już o festiwalu w Jarocinie, no bo trudno, nie mówiąc o latach 80., nie wspomnieć o tej imprezie. Ty tam grałeś z kilkoma kapelami, bo debiutowałeś z Kulturą, grałeś z Izraelem, Moskwą, Armią, Hołkiem. W zasadzie z każdą dużą kapelą tam się pojawiłeś. A swój pierwszy Jarocin pamiętasz?
No pamiętam, bo to wtedy przyjechaliśmy na przesłuchania do JOK-u z Kulturą. I ta komisja zakwalifikowała nas na tą główną scenę. To było dla nas wielkie wydarzenie, że mogliśmy zagrać wtedy nas i Siekierę i jeszcze kogoś. Także chyba trzy albo cztery kapele z tych wszystkich, które tam były na tym przesłuchaniu, mogły wystąpić na dużej scenie. No i to był początek jakby mojej takiej drogi artystycznej, chociaż ja liczę te 40 lat od wydania pierwszej profesjonalnej płyty, czyli Nabify, która była...
Gdzie nie śpiewasz, ale jesteś instrumentalistą.
Tak. Mhm.
A czemu w zasadzie nie śpiewałeś wtedy w Izraelu?
No bo to jeszcze wtedy nie było tego podziału na Izrael Kultura, tylko to było tuż przed połączeniem. Dlatego to był normalny jako Izrael. Ja wtedy grałem w Izraelu jako właśnie muzyk. Natomiast Robert grał wtedy w Kulturze też jako muzyk, ale wtedy tego nie łączyliśmy, więc to była jakby oddzielna płyta.
Sporo czasu razem z Robertem, wspomnianym tutaj Brylewskim, spędziłeś w Stanclewie, miejscowość na granicy Warmii i Mazur, kilkadziesiąt kilometrów stąd tak naprawdę. Wiem, że Tomek Budzyński ostatnim razem bodajże jak był, to swojego syna tam zawiózł i wrócił na koncert tutaj do Olsztyna.
Tam nie ma co już teraz oglądać za bardzo. To jest smutny widok tam. To, co jest po tych domach, to jest ruina, niestety.
Ale ciągną pielgrzymki i to coraz liczniejsze w to miejsce.
Wiem, no ale szkoda, że to nie jest jakoś odbudowane albo przynajmniej jakoś zakonserwowane, żeby to nie było tych śmieci w środku. Bo widziałem zdjęcia i smutnie to strasznie wygląda. Szkoda. No powinien ktoś się tym trochę zająć. Może jakieś muzeum zrobić tam.
Apelujemy do władz gminy, które może mogłyby coś z tym zrobić. Ten czas spędzony w Stanclewie, w tej takiej hipisowsko-punkowej, jak o tym piszą miejscu, komunie, przypadł na czas transformacji ustrojowej. Sytuacji dla jednych zbawiennej, dla innych ciężkiej. A dla ciebie, jako muzyka, ten czas przemiany, jak wspominasz?
No wiesz, to było oczywiście obiektywnie, no to było zbawienne, no bo wyszliśmy z tego systemu komunistycznego, ale praktycznie to polegało na tym, że wszystkie firmy płytowe upadły, wszystkie agencje upadły i to zaczynało się wszystko od nowa budować, nie? Także ten czas tego przełomu, to właściwie byliśmy bez środków do życia i te nieliczne koncerty, które były wtedy, nie wystarczały do tego, żeby normalnie żyć, nie? Więc ja na przykład musiałem wyjechać, kiedy nagrywaliśmy płytę Izraela 1991, która była nagrana w 1990 roku, czyli zaraz po tej transformacji. Wtedy mi się urodziła Kasia, dziecko. To zostaliśmy ze stopą tam do pracy normalnie, takiej, żeby przywieźć jakieś pieniądze do domu, nie? Także no było ciężko wtedy.
To też nietypowa sytuacja, że muzycy będący w trakcie sesji nagraniowej tak naprawdę, grający tam przecież, wystąpiliście w telewizji japońskiej, tak. Grający gdzieś, no musieli jednocześnie zarobkowo pracować, żeby się w ogóle utrzymać, układając podłogi, malując ściany.
My akurat pracowaliśmy w fabryce kwiatów, to tak brzmi fajnie, ale to była naprawdę ciężka praca, bo to były takie suszone kwiaty, które były modne w latach 90. i one były zalewane potem jakimś lakierem, bo to polegało na tym, że wjeżdżały piękne deski które były cięte na drzazgi, na takie malutkie właśnie fragmenty. Do tego przyjeżdżały kwiaty z całego świata, na przykład kaktusy, które powodowały, że człowiek był cały w tych igłach i nie pomagało w ogóle żadne mycie pod prysznicem. Nie? To było tak niesamowicie swędzące. Potem trzeba było po prostu te worki gdzieś tam przenosić. Także to była ciężka fizyczna praca, ale w kwiatach.
To było na zachodzie, tak Polacy wtedy musieli sobie radzić.
Było ze Stopką razem, właśnie pracowaliśmy w dwójkę.
Z Piotrem Stopą Żyżelewiczem, z którym w tej kapeli nie grałeś, ale już po transformacji do Polski zawitała kultowa, dziś nieistniejąca muzyczna stacja MTV, która wtedy w zasadzie, jak ktoś to ładnie ujął, była YouTube'em, odpowiednikiem YouTube'a. Jak się czułeś, gdy zobaczyłeś siebie i zespół Hawk, w którym grałeś w MTV?
No to było niesamowite, bo to wtedy była muzyczna wyrocznia. To wtedy wszyscy oglądali, leciały na okrągło wszystkie klipy najlepsze wtedy, które na świecie wychodziły. No i nagle pośród tego wszystkiego my z Hawkiem. Także to było też niesamowite, bo jak przyjechał do Polski Mika Kaurismäki, czyli fiński reżyser. Ja mówię, przypadków nie ma, ale on właściwie przypadkowo wszedł na nasz koncert w Fugazi i po tym koncercie zaproponował nam trasę po Finlandii. Okazało się, że nie byliśmy nieznani w Finlandii, dlatego że ludzie nas widzieli na MTV, także to było niesamowite wtedy. To bardzo było wtedy pomocne dla ludzi, dla zespołów, dla kapel. I pamiętam, że to nam właśnie wtedy pomogło w tej trasie, ale też jak graliśmy w Niemczech czy w Czechach, to było bardzo wtedy dla nas bawienne, że tak powiem. Natomiast oczywiście samo to, że byliśmy, to jeszcze nie wystarczyło do tego, żeby zaistnieć, nie? Szerzej na zachodzie, ale zostaliśmy zaproszeni na targi muzyczne Midem z Hawkiem, także na Southwest Festival, na New Music Seminar w Nowym Jorku, do którego zresztą nie pojechaliśmy, bo nam cofnięto wtedy paszporty, a mieliśmy grać tam z takimi wielkimi kapelami tego nurtu grunge i nie tylko grunge'owego. Czas takiego mocnego jakiegoś obudzenia się tej muzyki, powstawania też muzyki takiej w Polsce, nie? Bo nas zakwalifikowano do muzyki grunge jako Hawk, ale my nie byliśmy grunge'em, dlatego że my po prostu słuchaliśmy tej samej muzyki, inspirowaliśmy się tą samą muzyką, którą się inspirowali muzycy Seattle, nie? Czyli to był Iggy Pop, to był Jimi Hendrix, The Stooges, MC5, czyli te kapele jakby takie protoplaści muzyki punk w tamtych czasach, w latach 60., nie? I myślę, że to spowodowało, że na przykład jak byliśmy z Izraelem w Teksasie na Southwest Festival w Austin i ja przywiozłem wtedy płytę Hawka, Soul Ammunition pierwszą, to ludzie tam nie chcieli wierzyć, że to jest polski, nie? Byli pewni, że to jest amerykański zespół, a my na tych samych korzeniach byliśmy, nie? Są właśnie muzycy amerykańscy. Niesamowity czas takiej przygody. Też wtedy pamiętam z Hawkiem otwieraliśmy sklepy Lewisa w Polsce, chyba 15 miast, gdzie było otwarcie sklepów pierwszych w Polsce, między innymi w Olsztynie też. Także graliśmy z ciężarówki, z dachu ciężarówki. I wtedy już zaczęły się pojawiać różne możliwości, różne rzeczy. No i po prostu już z muzyki można było dalej żyć, nie?
Zespół Hawk nie istnieje już od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, ale w marcu tego roku gruchnęła wiadomość, że reaktywujecie się na festiwal w Jarocinie. Jak do tego doszło?
Było wiele, wiele różnych próśb, żeby się Hawk reaktywował. Wiadomo, że jedyny skład, który teraz jest, to jest ten skład z płyty Generation X. Ten skład jest żywy dalej. I ten skład, który nagrał Generation X, został wymyślony, żeby ten koncert był, przez Michała Wiraszko, który jest w tym roku szefem artystycznym festiwalu w Jarocinie. I on wpadł na ten pomysł. Porozmawiał z Achimsiakami, z chłopakami z Achimsy, czyli wtedy z tej ekipy, która grała w Hawku. A na końcu przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, jest taka sprawa, to jest moje marzenie wielkie, żeby Hawk wreszcie zagrał. Ja mówię, nie, Michał, absolutnie nie, bo ja tego nie mam w planach. Już powiedziałem, że nie i koniec. Ja powiedział, ale chłopaki chcą. No i to było dla mnie wtedy już taki argument, który był bardzo poważnie wziąłem do siebie. Dzwoniliśmy się z chłopakami i okazało się, że wszyscy są naprawdę bardzo chętni. Nie? Także ta płyta Generation X, ale Nie tylko, bo jeszcze będą też inne numery. Wybrzmi w tym roku w Jarocinie pierwszy raz od 30 lat.
A mieliście już próby? W jakiej formie są koledzy? No bo Paweł Krawczyk to wiadomo, grupa Hej, Tomasz Bolek Sierajewski gra teraz w Penthouse'ie, wcześniej Elvis Deluxe, no ale jak sekcja rytmiczna?
No właśnie, to był trochę problem, dlatego że Tomik jest po drugiej stronie barykady, jakby tego samego show biznesu jako szef Kajaksu, nie? No ale jako perkusista nie grał od wielu, wielu lat. A Mirek znowu, Mirek Grewiński na basie grał na Generation X, jest rektorem uczelni Korczaka, jest profesorem, doktorem habilitowanym, także jest zupełnie też w innym miejscu, nie? Ale okazuje się, że tego się nie zapomina, nie? I no, chłopaki grają teraz. Prób jeszcze całościowych nie ma, bo dopiero od 9 maja będziemy grali już jako Hołk, jako cały skład, ale Mirek i Tomik ćwiczą. Mirek ostatnio pokazywał swoje koniuszki palców, które były zakrwawione, nie? To już mi się trochę skojarzyło z tym filmem Whiplash, gdzie ten perkusista właśnie tak grał aż do krwi. I teraz powiedział, kto jest tym trenerem, nie? Bo się pytali, czy to ja przypadkiem, ale nie, Bolek był tym, który tak z tego Mirka wycisnął takie granie. No i także myślę, że będą wszyscy na 100% gotowi.
To będzie duże wydarzenie, reaktywacja. Mam nadzieję, że nie tylko jednorazowa grupy Hołk w Jarocinie.
Na razie nie mamy żadnych planów, tylko ten jeden koncert. Co będzie się dalej działo, zobaczymy.
A na koniec takie twoje najświeższe projekty, choć akurat Molo Reggae Rockers to zespół już działający od ponad ćwierćwiecza, prawie 30 lat. Czy jeszcze istnieje Molo Reggae Rockers, skoro nagrałeś płytę solową zatytułowaną Zion Vibes, którą wydałeś w ubiegłym roku?
No istnieje, oczywiście zresztą ja nie mam solowego składu, jakby takiego, tylko gramy nawet tą płytę, którą nagrałem sam właściwie w domu, to gramy z Molo Reggae Rockers. Także Molo Reggae Rockers gra i na Ostródzie w tym roku też będziemy grali na 25-leciu, zagramy z Molo Reggae Rockers. Także skład Molo Reggae Rockers gra dalej. Na razie nowej płyty nie ma, ale będzie. Na pewno będzie, nie wiem jeszcze kiedy. No i też jako Maleo szykuję płytę czadową nową, ale jeszcze na razie nie zdradzam nic.
Czyli ta walka pomiędzy korzennym, spokojnym graniem, a czadowym, punkowym galopem wciąż jest w tobie?
Tak jest, no jest, to jest, to jest oczywiście w moich żyłach to płynie, te dwa style i one cały czas się tak przebijają. Jeden trochę nad drugi, a potem tamten się cofa i wychodzi drugi, także tego nigdy już chyba nie cofnę.